Kiedy czytamy Boże Słowo, otwieramy jakiś tekst, to z niego wydobywa się coś, czasami co nas buduje, co jest takim plastrem miodu. Mówi: Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś mi takie dzisiaj zachęcenie, wypływające z tego fragmentu Bożego Słowa. Ale innym razem jest tak, że kiedy otwieramy jakiś fragment Bożego Słowa i czytamy go, to zaczyna ten fragment być dla nas niewygodny i kłuje nas. I chcielibyśmy szybko Biblię zamknąć w tym miejscu albo przejść do innego fragmentu. I Boże Słowo czasami działa w taki sposób, że dotyka naszego serca, że napomina nas, że ostrzega nas. I w liście do Hebrajczyków mamy napisane w 4 rozdziale od 12 wersetu: bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Boże Słowo jest żywe i skuteczne, ale jest też ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I często jest tak, że kiedy czytamy Boże Słowo, jakiś tekst, jakiś fragment, jakąś historię z Bożego Słowa, to działa to na nas jak miecz obosieczny. Dotyka gdzieś głęboko nas. I dzisiaj na podstawie Bożego Słowa chcę podzielić się tym, co w ostatnim czasie mnie dotykało, co poruszało moją duszę, wręcz kłuło gdzieś tam wewnątrz. Bardzo sobie cenię Księgę Objawienia. Bo poza tym, że tam jest napisane, że Jezus zwyciężył, to jest jeszcze wiele takich właśnie fragmentów, które działają na nas jak miecz obosieczny. Albo jak kubeł zimnej wody. Są dla nas napomnieniem. I kiedy przyglądam się temu, co dzieje się wokół nas, widzę, że Księga Objawienia jest jakoś pomijana, bo mówimy, jest trudna, że jej nie rozumiemy i jej nie czytamy. A być może Księga Objawienia w dzisiejszych czasach jest najważniejszą księgą. Ta najmniej znana księga jest prawdopodobnie kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas, jest kluczem do zrozumienia tego, co będzie w przyszłości. Dlatego chciałbym zachęcić was do czytania, do studiowania tej księgi. Ale dzisiaj taki fragment, którym chciałbym się z wami podzielić i od tego rozpocząć moje zwiastowanie, pochodzi z 3 rozdziału Księgi Objawienia świętego Jana. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Bóg mówi o pewnej grupie ludzi, których wypluje z ust swoich. Wiecie, my Polacy mamy taką tendencję do owijania czegoś w bawełnę albo upiększania pewnych rzeczy. Kiedy sięgnąłem do do oryginału, do języka greckiego, to tam mamy takie słowo emeo. Emeo znaczy zwymiotować. Bardzo dosadnie jest to tutaj ujęte. Bóg mówi, że, a mówi tu do kościoła w Laodycei, że byli tam ludzie, którzy byli letni. I Bóg mówi, że ludzie ci, czy postawa tych ludzi, była dla Boga pewnego rodzaju obrzydzeniem, jakąś ohydą. Wypluję cię z ust moich. Zwymiotuję cię. Mocne słowo. Co to znaczy być letnim? Letnim dla Boga. Wiecie, pracuję koło Spodka w Katowicach, a tam w tym Spodku co jakiś czas są jakieś koncerty albo mecze i oglądam albo fanów, albo kibiców, którzy przychodzą oglądać te mecze. Ile w tych ludziach jest fascynacji tym, co zobaczą, albo tym zespołem, który akurat tam występuje. Ile też pasji w nich, ile radości, że mogli przyjechać i coś takiego obejrzeć. A kiedybyście do tych fanów poszli do domów, zobaczyli ich pokoje, wypełnione plakatami tych zespołów, taśmami z muzyką tych zespołów, które uwielbiają. Ile w nich jest pasji? I kiedy widzę takie obrazki, zadaję sobie pytanie: Panie, ile we mnie jest pasji dla Ciebie? Jak wygląda moje serce, jak wygląda mój pokój, w którym mieszkam? Czy Ty mnie tak fascynujesz, tak samo jak zespół fascynuje tych młodych ludzi? I kiedy czytam fragment z objawienia świętego Jana o tym, aby być ani żeby być gorącym, bo myślę, że o to tutaj chodzi, nieletni, to zastanawiam się nad swoją fascynacją. Moim zaangażowaniem, moją pasją dla Boga. Jakiś czas temu w środę dzieliłem się takim słowem z życia apostoła Piotra, taką historią. Kiedy było to jeszcze przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa i Pan Jezus spotkał się z Piotrem apostołem, powiedział do niego takie słowa: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Żeby być gorącym dla Boga, potrzebne jest pewnego rodzaju utwierdzenie. Potrzebna jest stabilizacja, równowaga w naszym chrześcijańskim życiu. I kiedy Pan Jezus jakby przepowiadał przyszłość Piotra i mówił to, co Piotr będzie kiedyś robił, to nie mówił mu, że założysz kościół, że ten kościół będzie wielki, że ty będziesz tam teologiem, będziesz pełnił taką czy inną służbę, ale powiedział do niego coś takiego prostego. A ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I zastanawiałem się, dlaczego taką prostą rzecz Pan Jezus przekazał Piotrowi. Może taką banalną. I kiedy zacząłem czytać, co Biblia mówi na temat utwierdzania, stałości, to dostrzegłem, że utwierdzanie jest rzeczą bardzo ważną. I że Pan Jezus Piotrowi dał bardzo ważne zadanie, bardzo ważną służbę. Być może w naszych czasach służbę zapomnianą, jakoś niepielęgnowaną. Utwierdzaj braci swoich. Żeby być gorącym dla Boga, potrzebne jest utwierdzanie, potrzebne jest zachęcanie. Potrzebna jest pewna twardość. Potrzebna jest pewna postawa, która jest postawą człowieka, chrześcijanina zdecydowanego, pewnego siebie, wierzącego w co wierzy, wiedzącego za czym idzie, w którym miejscu jest swojego życia. Jana Chrzciciela, pamiętacie? Gdy Jan Chrzciciel był w więzieniu, a uczniowie przyszli jakby z polecenia Jana pytać, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? I Pan Jezus opowiedział im, że co widzicie, to przekażcie Janowi. I gdy uczniowie Jana odeszli do uwięzionego Jana, aby mu opowiedzieć o tym wszystkim, co czynił Jezus, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Co wyszliście oglądać? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Jaki był Jan Chrzciciel? Czy to był człowiek miękki, chwiejny, niezdecydowany? Nie. To był człowiek pewny tego, w co wierzy. To był człowiek, który gotów był oddać swoje życie dla Boga w obronie pewnych zasad, które Bóg ustanowił. I Jan Chrzciciel, jak na pewno wiecie, został stracony, ścięto mu głowę. To nie był człowiek chwiejący się jak trzcina na wietrze. Ale jest tu napisane, Pan Jezus tak powiedział o Janie Chrzcicielu: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Jan Chrzciciel miał przygotować drogę dla Pana Jezusa. Miał ważne zadanie do wykonania. Wiecie, i myślę, że jest taka pewna równoległość do czasów dzisiaj współczesnych. Bo kiedy Pan Jezus miał po raz pierwszy przyjść na ziemię, był posłaniec, który przygotował drogę Pana. I Biblia mówi o tym, że przyjdzie czas, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi na ziemię. I myślę, że też musi być pewien posłaniec, który przygotuje to przyjście tutaj na ziemi. I myślę, że chrześcijanie, a być może ci, którzy żyją w dzisiejszych czasach, a więc ty i ja, mamy taką misję do spełnienia, przygotowania drogi nadchodzącemu Jezusowi. Być może Bóg ustanawia dzisiaj ciebie i mnie, ustanawia swój Kościół w Dąbrowie Górniczej, w Polsce, na całym świecie, aby przygotować drogę powracającego Pana. Czy jesteś gotowy być takim posłańcem? By być tym posłańcem, nie możesz być, ja nie mogę być trzciną chwiejącą się od wiatru. Nie mogę być człowiekiem zimnym, tym bardziej letnim, obojętnym. A jakim ma być ten posłaniec? Co charakteryzuje człowieka, który jest zaangażowany w służbę Bożą? Kiedy szukałem odpowiedzi na to pytanie, pierwsze, co zauważyłem w Biblii, to jest człowiek żyjący bez nagany. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy tam takie słowa. tak iż nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To ważne, to jest potrzebne, aby w Kościele Pana Jezusa jego członkowie byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jeżeli mamy wypełnić takie posłannictwo Pana, aby przygotować drogę jego powrotu, musimy być jednego zdania, jednej myśli. Samych nas, wśród nas. Ale tu wyżej jest mowa o tym, że Pan Jezus utwierdzi was, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to nie jest jedyny fragment mówiący o utwierdzeniu i o tym, aby być bez nagany. Kolejny w liście do Filipian. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I kolejny fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan. Wam zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy, dalej ciągnie to myśl apostoł Paweł, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazanie daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Mówić w dzisiejszych czasach o uświęceniu, o świętości, to czasami budzi jakieś zażenowanie. Czytanie Biblii, modlenie się, spotykanie się z wierzącymi, aby rozmawiać o Bogu, aby śpiewać, aby modlić się, to zaczyna nie być modne. Żyć w sposób święty, starać się, aby moje życie było czyste i święte, to też zaczyna być w jakiś sposób niewygodne. Czy nie jest tak? Wielu ludzi śmieje się ze świętości. A ty nie bądź taki święty. A ty nie chodź tam na to spotkanie, co będziesz udawał takiego świętego. Ty taki święty nie jesteś. Świętość stała się przedmiotem drwiny i kpiny w dzisiejszych czasach. A my szukamy woli Bożej. Panie, jaka jest Twoja wola względem mojego życia? A tu jest napisane. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Abyście byli utwierdzeni, czyści i żyli bez nagany. I dalej w tym samym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł ciągnie myśl tak. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to, co bardzo poruszyło mnie w tym fragmencie, co będę dalej ciągnął dzisiaj, to słowa 22 wersetu, to jest pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 22 werset. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Nie jesteśmy dziećmi. Nie muszę mówić, co jest złe, co jest dobre. Każdy z nas ma takie poznanie. Droga siostro, drogi bracie, czy od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymasz? Apostoł Piotr o tym życiu bez nagany, o świętości, pisze takie słowa. W drugim liście czytamy tak. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście wy być w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. Czy widzicie to samo, co ja zobaczyłem? Że w wielu miejscach apostołowie mówią o tym, aby żyć bez skazy i bez nagany. W jakim czasie? W czasie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. Czy jeżeli Jezus Chrystus przyjdzie dzisiaj o godzinie 13, czy staniesz przed Nim jako czysty, jako beznagany? Dobre pytanie. Dla mnie i dla ciebie. A teraz znowu objawienie świętego Jana. Rozdział 22. Mocne słowo. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku, według jego postępowania. Apostoł Jan w objawieniu mówi o dwóch kategoriach ludzi. O tych, którzy czynią nieprawość, którzy są brudni i o tych, którzy są sprawiedliwi i są święci. Nie ma czegoś pośrodku. Tak jak czytaliśmy na samym początku, że są zimni i gorący, a pośrodku letni. I Bóg jakby tego środka nie akceptuje. Tak samo między nieprawością, jakimś brudem, a sprawiedliwością i świętością nie ma środka. Tak przynajmniej myślę. I przyjdzie taki czas, że jakby Pan popatrzy na ludzi z tych dwóch perspektyw. Tych, którzy żyją w nieprawości, są brudni, i tych, którzy są sprawiedliwi i święci. Kolejne pytanie. której grupie ty jesteś? Drogi przyjacielu, droga siostro, drogi bracie. Sam sobie zadaję też to pytanie. Chwała Bogu za to, jeżeli możemy z całą pewnością powiedzieć, jestem po stronie sprawiedliwych. Jestem po stronie świętych. Ale to nie koniec. Nie można spocząć na laurach i powiedzieć, jestem sprawiedliwy, jestem święty. Trzeba coś więcej. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Biblia mówi o tym, że jakby świętość, czy sprawiedliwość jest pewnym procesem. To nie jest tak, że dzisiaj jestem na jakimś poziomie, jest wszystko ze mną w porządku i jestem w moich oczach w porządku wobec Boga. To nie znaczy, że jutro masz być na tym samym poziomie, pojutrze. Potrzebny jest rozwój. Potrzebne jest utwierdzenie. Potrzebne jest większe uświęcenie. Dalej Księga Objawienia, 18 rozdział. Potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupujący ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Zaraz. Jaki wielki Babilon? Skąd ma wyjść lud Boży? Rodzą się takie pytania. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, starałem się przeanalizować, co Biblia mówi na temat Babilonu. Co różne słowniki czy komentarze mówią na temat Babilonu. I wiecie, jak jest Babilon scharakteryzowany? W krótkim zdaniu można to podać. Babilon to miejsce pychy, przepychu, zamieszania, nieładu, zamętu. Myślę, że Babilon symbolizuje świat, w którym żyjemy. Ten świat jest pełen pychy, przepychu, zamieszania, nieładu, zamętu, wyścigu szczurów i innych rzeczy. I Boże Słowo zachęca nas, tak jak ten głos z nieba mówiący w Księdze Objawienia, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wyjdź z tego miejsca, gdzie jest pycha, przepych, zamieszanie, nieład, zamęt. Wyjdź z tego miejsca, gdzie nie ma Boga. I chciałbym ciągnąć tą myśl dalej. Jakby tą swoją taką tezę poprzeć innymi wersetami z Bożego Słowa. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, ale we wszystkim okazujmy się sługami Bożymi, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłem a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I ponownie, tak jak w Księdze Objawienia jest napisane, że jest potrzebna decyzja, aby skądś wyjść, tam gdzie jest nieczystość, i iść w tym kierunku, gdzie jest Boża atmosfera. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Tak samo tutaj apostoł Paweł ciągnie tę samą myśl. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Jaka dzisiaj jest cienka granica między światem a ludem Bożym. Kiedyś ta granica była bardzo duża, może za duża, bo nie można było krawata założyć, zegarka kupić, tego nie można było, tamtego nie można, z nikim porozmawiać. Była za duża może ta granica. Dzisiaj jest za mała. A może nawet czasami jest tak, że ta granica między ludem Bożym, między świętością a światem jest niezauważalna. A może coś zaczyna przenikać między ludem Bożym, świętością, a światem, w którym żyjemy. Pojawiają się takie sformułowania jak relatywizm, permisywizm, sekularyzacja, zeświadczenie. To jest właśnie to, że zanika granica między światem a świętością. Jaka granica jest w twoim życiu między światem a świętością? Jaka granica w moim życiu? Czy taka? Czy taka? Czy się zazębia świat, w którym żyjesz, i to, co święte, co należy do Boga? Apostoł Piotr mówi tak. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, doświadczeniach, próbach, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. To, co Pan Jezus powiedział Piotrowi: Szymonie, Szymonie, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Szymon Piotr pisze takie słowa. A Bóg wszelkiej łaski sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. To jest piękna modlitwa, jaką Piotr zanosi. I myślę, że to może być dzisiaj nasza modlitwa. Boże, wszelkiej łaski, utwierdź mnie, umocnij mnie na trwałym, stałym postaw w gruncie. Apostoł Paweł, list do Rzymian, bardzo znane nam słowa. Myślę, że jest rzeczą zasadną, aby dzisiaj te słowa przeczytać. 12 rozdział. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I to, co warto podkreślić w tych słowach, to, co jest napisane w wersecie drugim, a nie upodabniajcie się do tego świata. Kolejna myśl, która mnie zaszokowała, kiedy czytałem pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. O czym to jest list? O miłości. Wielu z nas na pamięć umie wiele wersetów z tego rozdziału. Ale jest tam jeden werset na samym końcu tego 13 rozdziału. Jakby nie pasuje do całości tej myśli, którą Paweł tam przekazuje. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Prawda, że nie za bardzo pasuje ten fragment do hymnu o miłości? A jednak pasuje. Żeby zrozumieć miłość, żeby pokochać innych bezinteresowną miłością, tak jak Jezus pokochał ludzi, nie można myśleć jak dziecko. Trzeba dojrzeć do tego, aby kochać innych i aby miłość od kogoś przyjąć. Ale myślę, że jest tu ukryta głębsza myśl. Dotyczy chrześcijaństwa, dotyczy mnie i ciebie. Wiecie, kiedy tak przyglądam się różnym dziwnym czasami sytuacjom, jakie są w kościołach, zborach chrześcijańskich, to doszedłem do wniosku, że wielu chrześcijan dzisiaj uprawia takie chrześcijaństwo w krótkich spodenkach. Takie niedojrzałe, nieodpowiedzialne. I może te gdzieś tam ukryte słowa apostoła Pawła trzeba wydobyć i pokazać, że są bardzo ważne. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. By być gorącym, zaangażowanym dla Boga, to nie wystarczy żyć bez nagany i żyć w świętości, ale trzeba być też człowiekiem dojrzałym i odpowiedzialnym, dorosłym chrześcijaninem. I Biblia mówi o tym, że niektórzy chrześcijanie są dziećmi, a niektórzy dorosłymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi chrześcijanami. I to nie jest jedyny fragment w liście do Koryntian, bo oto w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale od 12 wersetu czytamy takie słowa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Mówiłem tutaj o utwierdzaniu, o takiej trwałości, stabilizacji, równowadze. Jak nabyć taką stałość? Jak być utwierdzonym? Nie da się utwierdzić w ciągu jednego nabożeństwa. Nie da się utwierdzić w ciągu jednego spotkania modlitewnego. Nie da się utwierdzić czegoś w nas w ciągu jednego roku. Nie da się utwierdzić czegoś dobrego poprzez jakieś zrywy w naszym życiu. ta odpowiedzialność i dojrzałość chrześcijanina polega na tym, którzy przez długie używanie mają. Przez długie używanie. Droga siostro, drogi bracie, to jest ważne, jak długo używasz, przebywasz w atmosferze Bożej. Jak długo czytasz Boże Słowo. Jak często się modlisz. Utwierdza się przez długotrwałe, systematyczne działanie. Przez długotrwałe myślenie. Przez długotrwałe mówienie. Przebywanie wśród określonych ludzi. Utwierdzenie to tak jak nawyk. Coś, co nabywa się krok po kroku. Dzień po dniu. Zastanówmy się, jak wyglądają nasze dni. W jakim towarzystwie przebywamy. Jakiej muzyki słuchamy. Jakie książki czytamy. Jakie programy oglądamy. Co nas utwierdza? Dzień po dniu. Krok po kroku. Czy jestem dojrzałym chrześcijaninem? Czy chrześcijaninem w krótkich spodenkach? Nie moją rzeczą jest ocenić kogokolwiek. Ale to niech Duch Święty poprzez Słowo Boże dzisiaj przemawia do Twojego i mojego serca, na jakim jesteś etapie wzrostu chrześcijanina. Wspomniałem o Janie Chrzcicielu, o którym Pan Jezus mówi, to nie jest człowiek jak trzcina chwiejąca się na wietrze. I myślę, że chrześcijanie to również ludzie, prawdopodobnie jak Jan Chrzciciel, którzy powinni dążyć do tego, aby być trwałymi, konkretnymi, twardymi ludźmi. To prawda, Pan Jezus powiedział takie słowa, że trzciny nadłamanej nie dołamie. Ale myślę, że nie możesz być 20 lat nadłamaną trzciną. Przychodzą takie chwile, że rzeczywiście coś pęka w naszym życiu. Że jesteśmy jak nadłamana trzcina, chwiejąca się trzcina. Jeżeli to są chwile, to Pan to rozumie. I przyjdzie w tych chwilach i da zachęcenie, podniesie ciebie. Ale jeżeli jesteś nadłamaną trzciną 20-30 lat, to nie licz na to, że Pan to zaakceptuje. Wierzę, że Pan Bóg chce, że Jezus chce, Jezus wymaga ode mnie i od ciebie, abyś był trwały, zdecydowany, konkretny. I znowu odkrycie. Już dzieliłem się kiedyś w środę na ten temat. Pierwszy list do Koryntian, 6, rozdział 9 werset. Mamy tam napisane tak. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zastanawiałem, co to znaczy rozpustnicy. W innym tłumaczeniu rozwięźli. Próbowałem zdefiniować postawę takich ludzi. I sięgnąłem do języka greckiego. I użyty tutaj jest wyraz malakos. A słowo malakos znaczy zniewieściały, miękki. Ludzie rozwięźli, bez zasad, bez granic, bez kręgosłupa moralnego, nieutwierdzeni. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mocne słowa. Kiedy mówiłem o tej różnicy między czy tej granicy między światem a świętością, to przyszły mi na myśl jeszcze dwa fragmenty z listu Jakuba apostoła. Pierwszy rozdział, 27 werset. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom, ale dalej zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A dalej Jakub apostoł w 4 rozdziale i 4 wersecie. I myślę, że to jest najważniejszy fragment, który chciałbym dzisiaj pozostawić. Jakub, list Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jest granica między tym, co na świecie, a między ludem Bożym, świętością Bożą. Jest wyraźna granica. Jakub mówi, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Zadaj sobie to pytanie. Czy przyjaźnisz się ze światem, czy przyjaźnisz się z Bogiem? Nie tak dzisiaj tutaj, w tym miejscu, bo tutaj możemy powiedzieć: tak, Panie, jesteśmy tu dla Ciebie, jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Ale co będzie działo się w poniedziałek, wtorek, w środę? Tam, gdzie będziesz, w pracy, w szkole, na wakacjach? Czy tak możesz wtedy powiedzieć, że jestem przyjacielem Boga? I 3 fragmenty na koniec, jakie chciałbym zostawić. Pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł pisze tak. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I to są moje życzenia, jakie chciałbym pozostawić dla was, mili bracia i siostry. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. List do Hebrajczyków. Pełnijcie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Rozpocząłem takim fragmentem z Księgi Objawienia. Były to słowa skierowane do zboru w Laodycei. A chcę zakończyć słowami skierowanymi do zboru w Sardes. A do anioła zboru w Sardes napisz: to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Ja wierzę, że dzisiaj Boże Słowo skutecznie pracowało w naszych sercach. Ja myślę, że możesz powiedzieć sam przed sobą, przed Bogiem, co w twoim życiu jest bliskie śmierci, co wymaga utwierdzenia. Niech te słowa będą takim apelem, jaki Bóg kieruje do ciebie. Bądź czujny. Bądź czujny. I utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Powstańmy. Nie jest dzisiaj moją rolą ocenić kogokolwiek, że jest letni, że jest nijaki, mdły, że uprawia nieodpowiedzialne chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo w krótkich spodenkach. Nie mnie dziś ocenić, że ktoś jest zniewieściały, chwiejny, miękki, nieutwierdzony. Dziś chcę, aby to Słowo Boże, które słyszeliśmy, było mieczem obosiecznym. Jeżeli jest taka potrzeba, niech kuje Twoje i moje serce, Twoją i moją duszę. Dziś chcę, aby to Słowo Boże osądzało moje i Twoje zamiary, myśli, serce. Duchu Święty, tak proszę Ciebie, byś teraz przyszedł. Przechadzał się, Panie, od serca do serca i przekonywał, Panie, pokazywał to, co jest brudne, nieświęte, dalekie od Ciebie. Ojcze, przez Ducha Świętego spraw utwierdzenie w nas. Może jest coś, co jest bliskie śmierci. Może, Panie, jest ktoś, kto jest tutaj bliski załamania, wycofania się, odejścia, rezygnacji. Ojcze, proszę Ciebie, utwierdź to, co potrzeba utwierdzić. Ojcze, dziś wielu zagubiło się, Panie, w tym świecie. Zatraciło, Panie, granice między światem a świętością. Duchu Święty, pokazuj granice. Panie, ja nie chcę pokazywać nikomu tej granicy. Panie, ja sam czasami nie widzę tej granicy między światem a świętością. Ale Ty, Panie, znasz tą granicę. I proszę Ciebie, abyś teraz, Panie, dotykał się serc, Panie. Panie, abyś mówił do każdego serca, Panie. Gdzie jest granica między świętością a światem, Panie? Gdzie jest granica między przyjaźnią dla tego świata, a przyjaźnią dla Ciebie, Panie? Dzisiaj, Panie, może jak nigdy dotąd potrzebujemy Twojego zachęcenia i odwagi, abyśmy mogli wyjść i odłączyć się od tego naszego Babilonu i stanąć zdecydowanie po stronie Twojego ludu. Chwała Tobie, Panie, za Twoje słowo, Panie. Panie, łaska Twoja niech będzie z nami wszystkimi. Ojcze, który masz moc utwierdzić nas, niech będzie Tobie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.